czcigodni księża, ukochani w Chrystusie Panu. Przepiękna myśl wołania do Matki Bożej przez oddanie, aby na te bardzo trudne czasy sama zatroszczyła się o drogi naszego życia, by było święte, naszego narodu, by żył w zgodzie ku odrodzeniu i świętego Kościoła na całej ziemi. Pięknie jest pomyślane, by to dokonało się w tym miesiącu, który jest dla nas wyjątkowym miesiącem Polaków, a przede wszystkim dlatego, że za tydzień będziemy obchodzili najpiękniejsze święto Matki Bożej, popularnie u nas w Polsce nazwane Zielną, czyli prawdę o wniebowzięciu niepokalanie poczętej. Jeśli więc ma się dokonać to zawierzenie, to spróbujmy spojrzeć na osobę Matki Bożej. Kim jest, że możemy jej zaufać? Mówiąc o Matce Bożej, musimy sięgnąć do raju, gdzie przyszła tragedia. Człowiek posłyszał, jak go Pan Jezus potem w Ewangelii nazwał, ojca kłamstwa, szatana, i dlatego przegrał, popełnił grzech. A ponieważ Pan Bóg jest Ojcem nieskończenie kochającym swoje dzieci, bo na swój obraz nas stworzył, od razu miał gotowy plan ratowania tego, co człowiek popsuł. Ponieważ to uczyniłeś, powiedział Pan Bóg do węża, położę nieprzyjaźń między tobą i niewiastą, jej potomstwem i twoim, ona zmiażdży ci głowę, a ty zranisz mu piętę. Od razu Boży plan widział ją, tę nieświętą, najświętszą, niepokalanie poczętą. To taka jest jej wielkość w wielkim Bożym planie zbawienia człowieka, każdej i każdego z nas. Żeby może spróbować tę wielkość poznać, posłużę się takim porównaniem, jakie już dawno wykorzystał jeden z kaznodziejów. On powiedział, że Pan Bóg stworzył trzy światy. Jeden ten, na którym my żyjemy, naszą planetę Ziemię, zawieszoną jako maleńką grudkę w niepojętym ogromnie kosmosu. To piękny nam dom Pan Bóg postawił tutaj. Ptaki śpiewające, kwitnące kwiaty, różne owoce, warzywa, zboża, bogactwa w głębi ziemi. Zatroszczył się, bo jest dobrym ojcem, żeby nam tu było dobrze żyć, dostatnio i pięknie. I stworzył Pan Bóg drugi świat. Ten, który my nazywamy niebem. Świat, do którego wszyscy my idziemy. W którym nas Pan Bóg tak uszczęśliwi, że będziemy radośni całą wieczność. Święty Paweł, apostoł. Jedyny człowiek w gronie apostołów, który wtedy miał cenzus naukowy, skończył studia ówczesne. To on tworzył teologię Kościoła. To kiedy czytamy jego listy, widzimy, jakie zdolności wyjątkowe posiadał. W krótkich słowach potrafił wielką prawdę teologiczną w pełni wyrazić, choćby naukę o mistycznym ciele, Kościele. W jednym ze swoich listów do Koryntian mówi, że otrzymał łaskę, bo ogromnie go przeciwnicy atakowali, że ja też jestem przez Pana Boga wybrany i naznaczony. Byłem w niebie, w raju. I ten człowiek tak wybitnie zdolny na temat tego, co tam widział i przeżył, nie powiedział nic. Nie dało się. Nie ma na to w rzeczywistości, w której żyjemy, odpowiednich pojęć. Na koniec tylko powiedział tak. Ani oko człowieka nigdy nie zobaczyło, nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani w sercu człowiek sobie nie potrafi wyobrazić, co Pan Bóg przygotował tym, którzy Go miłują. Tyle. Aż tyle. To jest ta przepiękna, wielka tajemnica, która nas, każdą i każdego, czeka. Ten wielki, Boży, drugi świat. Ta stokrotna nagroda, jak Pan Jezus powiedział. I stworzył Pan Bóg trzeci świat. Osobę Matki Najświętszej. Do stworzenia tego trzeciego świata Pan Bóg użył, ludzkim językiem mówię, całej swojej wszechwiedzy, wszechmocy i wszechmiłości. To jest taka osoba. To właśnie dlatego, jak wspomniałem, nie nazywamy ją nigdy świętą, tylko jedyną wśród stworzeń Bożych, najświętszą. Wyniesioną ponad cherubinów i serafinów. Jest ich królową. To jest taka osoba. To jest taka wielkość. W latach 60. tamtego wieku umarł świątobliwy kapłan Włoch Ottavio Michelini. On, jak twierdził, miał spotkania z Panem Jezusem, tak jak nasza święta Faustyna. I z tych spotkań napisał parę tomów. W Polsce jest ona wydana w jednym tomie. Można ją nabyć. Orędzie do moich kapłanów. Tak jest zatytułowana. bardzo bogata, warto ją przeczytać w życiu. Ale z tej książki wspomnę tylko jeden epizod. Mówi on, że pewnego razu przyszła do niego Matka Najświętsza i powiedziała mu tak: ja jestem wszystko wiedząca. Wszystko. Ja jestem wszędzie obecna. Nie jak bilokacja świętego Ojca Pio. W jednym momencie, w jednej sekundzie jestem wszędzie obecna. W niebie, na ziemi, w kosmosie. Ja jestem wszystko mogąca uczynić. Wszystko. I dodała: z łaski Bożej. Patrzcie, Pan Bóg ją tak ukochał, tak jej zawierzył, że się podzielił wielkimi atrybutami Bożymi w 100% dla jej osoby. To jest taka wielkość. To jest taka osoba. A potem jeszcze Ottavio Michelini dodał. Jak to przeczytałem, to ręce mi zadrżały. Zawsze sobie wyobrażałem po studiach teologicznych, o Mariologii też. Matka Boża jest u Syna. A więc wiadomo, Syn mamę ogromnie kochał, nieskończenie bardziej niż my swoje mamy, bo to już są boskie sprawy, niepojęta miłość. Więc na pewno ma wspaniały, niepojęty tron przy samym Synu. Czyli ona z wszystkich Bożych stworzeń jest najbliżej Trójcy Świętej. A Ottavio pisze tak: Matka Boża mi powiedziała: ja mieszkam w sercu Trójcy Świętej. Pan Bóg ją tak ukochał, że ją przytulił do siebie. Ludzkim językiem mówię, bo jak można inaczej. Dotykam tych problemów o osobie Matki Najświętszej, żebyśmy wiedzieli, komu zawierzamy. Ona wszystko może u Pana Boga. Swoją modlitwą. Tak jak w Kanie Galilejskiej. To oczywiście bez Bożej woli nic się nie dzieje. Spotkanie Pana Jezusa z ludźmi w Kanie nie było przypadkiem. To był plan Boży. Może dlatego, że Pan Jezus przyprowadził tylu swoich uczniów, zabrakło wina. Oczywiście oni wino piją tak jak my herbatę. To jest napój. Nie mają do jedzenia zupy, tylko suche potrawy jedzą, popijając, prawda? No i oczywiście tego wina zabrakło. Ta, która zawsze ma otwarte oczy na ludzkie życie i potrzeby, nie wytrzymała, przyszła do Syna i dzieli się: Synu, wina nie mają. I Pan Jezus bardzo stanowczo mówi: jeszcze nie przyszła moja godzina. Owszem, będą Boże znaki, cuda, ale nie teraz. Jeszcze nie mój czas. I Matka Boża nie ustępuje. Ale już wtedy musiała wiedzieć, co Pan Jezus może zrobić, kiedy o to prosił. To są wielkie tajemnice. I jak niektórzy dopowiadają, Pan Jezus stanął w kropce. Co robić? No i zaczął się radzić Ojca w niebie. Ojcze, jeszcze nie mój czas na cuda, ale moja mama prosi. No i otrzymał odpowiedź, a to mamy trzeba słuchać. I Pan Jezus ten cud uczynił. Tak zapoczątkowała Matka Najświętsza swoją wielką misję, swoje wielkie powołanie. To dlatego, kiedy Pan Jezus odszedł do nieba, cały Kościół zaczął się gromadzić ten w Jerozolimie, bo tam był początek, wokół jej osoby. Pięknie na ten temat mówi święty Łukasz w Dziejach Apostolskich. Byli zgromadzeni w wieczerniku, bo takim Pan Jezus nakazał, nie rozchodźcie się, aż będziecie obleczeni mocą z wysokości. I Łukasz dodaje, i była z nimi Matka Jezusa. To było centrum, jej osoba. I to Boże centrum przeszło przez tradycję Kościoła do dzisiaj. To patrzmy, ile my mamy w Kościele pieśni, modlitw, pięknej poezji, pięknych dni świąt Matki Bożej, pięknych nabożeństw. Nie ma Kościoła bez jej obecności. Dlatego takie bogactwo jej obecności w naszej modlitwie i w naszej liturgii. A jaki owoc? 1000 lat temu w wielkiej tragedii rozejścia się, rozdarcia Kościoła odeszło w czasach arcybiskupa Focjusza w Konstantynopolu prawosławie. Przez 1000 lat w prawosławnym Kościele zachowane są wszystkie prawdy wiary, wszystkie dogmaty, wszystkie sakramenty, bo Matkę Bożą mają. Czczą je w przepięknych akatystach, aż się dusza raduje, jak się ich słucha. 1500 lat temu od Kościoła odeszli w wielkim drugim rozdarciu protestanci. Podzielili się na około 300 kościołów dzisiaj. Zgubili Eucharystię, kapłaństwo, sakramenta. Zostawili tylko 2, chrzest i bierzmowanie. Bo ten Kościół jest zupełnie zimny. Tam nie ma mamy w tej rodzinie. I dlatego tak się dzielą i my słyszymy, co się robi w protestanckich kościołach. Na co się pozwala. I pamiętajmy, tak samo jest w każdym życiu człowieka, czy w każdej rodzinie. Albo Matka Boża jest w rodzinie, jest wszystko w porządku. Albo Matka Boża jest w życiu człowieka, jest wszystko w porządku. Albo jej nie ma i przychodzi tragedia. Zawsze. I dlatego szatan najbardziej się boi i najbardziej nienawidzi Matkę Najświętszą. To próbujmy sobie utrwalić w swoich sercach taki jej obraz. A ona jako dobra mama jest wszędzie obecna w każdej chwili i wszystko może. Dlatego przychodzi z nieba, upomina dzieci w wielkich objawieniach. Dlatego wybiera niektóre miejsca i tam na swoje dzieci wyjątkowo czeka. To 100 lat temu w Fatimie, w jednym z objawień, Matka Boża powiedziała dzieciom tak: dzieci, powiedzcie ludziom, żeby tu przychodzili na to miejsce, gdzie mnie widzicie, bo ja tu na ludzi będę czekała. I moi kochani, przez 100 lat, każdego roku, około 5 milionów ludzi z całego świata w Fatimie jest. Każdy ma świadomość: pojadę, tam na mnie ona czeka. I takie miejsca, gdzie Matka Boża czeka, są dość gęsto, żeby wszystkie dzieci blisko do niej miały. Tak czeka w naszej Częstochowie i tak czeka we wspomnianej Wąwolnicy, gdzie objawiła się 739 lat temu. I od tamtej pory wielkie łaski i cuda tam się dzieją. 3 tygodnie temu, 15 lipca, przyjechała z rodziną taka dziewczyna około 20 lat z taką laską profilaktyczną. Rak wszedł w jej nogę i był już taki stan, że nogi bez bólu nie mogła ruszyć, a stanąć nie było mowy. Po modlitwie pojechali do domu. Na drugi dzień, w niedzielę, przyjechała drugi raz, ale już bez tej laski. I dała świadectwo. Rano mówi: dzisiaj obudziłam się i noga mnie nie boli. Nie mogłam uwierzyć. Stanęłam, zaczęłam chodzić. Żeby udowodnić sobie, że nie boli, pobiegłam po schodach, tam i z powrotem. Nie boli. I przyjechałam Matce Bożej podziękować. My się temu nie dziwmy. Tam, gdzie tylko jest wiara człowieka i takie ogromne zawierzenie mamie tej z nieba, ona zawsze może i chce i czyni. Niech taki obraz jej postaci, jej osoby będzie w nas. To będziemy widzieli sens medalika na szyi, różańca w kieszonce i w ręku, obrazu czy figurki Matki Bożej w naszym domu. Amen.